Razem łatwiej. Program o pomorskich stowarzyszeniach i fundacjach.
Dobry wieczór Państwu. Magda Świerczyńska-Dolot przed mikrofonem Radia Gdańsk. Jak w każdy wtorek po 21:00 zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści o ludziach i o ich działaniach. Bardzo pomysłowych, interesujących, często też oryginalnych. W ubiegłym tygodniu poznali Państwo osoby związane ze spółdzielnią socjalną Ciekawa. Mówiliśmy sporo o ekonomii społecznej. Dzisiaj także w tym nurcie pozostaniemy. Zajrzymy do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku i opowiemy Państwu, jak połączyć działalność społeczną z biznesem. Dobra robota. Słyszymy często po wykonanej pracy. Czasem to wykonanie jest bardziej, a czasem mniej warte tych słów. W przypadku ludzi, których dzisiaj Państwo poznają, nazwa dobra robota jest absolutnie na miejscu. Dobra robota ma doprowadzić do powstania przynajmniej 50 różnego rodzaju przedsiębiorstw społecznych, a także promować i rozwijać ekonomię społeczną. Taki był i taki jest cel. A jak przekonują osoby tę dobrą robotę wykonujące, to nie tylko cel, mało tego, to nie tylko projekt, to pasja i pomysł na życie.
Kluczowe chyba dla nas jest to, że przynosimy wiele takich doświadczeń, czy właśnie z biznesu, czy z organizacji pozarządowych, czy właśnie z samorządów, tego jak tworzyć kulturę wartości.
Małgorzata Ciecholińska, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Jak rozwijać też takie postawy w aktywizmu i myślę sobie, że wnosimy trochę też w nowego podejścia, jeżeli chodzi o ujęcie w ogóle przedsiębiorczości. Czym może być ta przedsiębiorczość?
Czym może być przedsiębiorczość, czym może być, a nawet czym jest ekonomia społeczna, której rozwój w Polsce posuwa się do przodu, ale wciąż małymi krokami. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej chce go przyspieszyć.
Opieramy się w Polsce na bardzo starych tradycjach ekonomii społecznej z okresu międzywojennego, jeszcze o wiele dawniejszego, więc to nie jest coś, co nie istniało w Polsce.
Piotr Wołkowiński, od wielu lat zajmujący się ekonomią społeczną.
Za epoki PRL-u to zostało przekabacone na rzecz, że tak powiem, działania partyjnego i niestety niektóre struktury ekonomii społecznej troszeczkę pozostały w takim modelu. Od czasu uwolnienia się Polski, że tak powiem, z bloku sowieckiego, to próbujemy, że tak powiem, postawić tą ekonomię społeczną znowu na horyzoncie, żeby ona była widoczna. I w tej chwili ekonomia społeczna w Polsce rośnie, ale rośnie pomaleńku. Jest taki profesor włoski, który się nazywa Manzini, który mówi, że miasto jest dzisiaj robione przez ludzi oddolnie. Mamy ruchy miejskie, mamy ekonomię społeczną, mamy NGOsy i jeżeli włodarze sobie nie zdadzą sprawy z tego, że od dołu się coś dzieje, to co oni zdecydują od góry, to co oni zaplanują, nie będzie pasowało do tego, co jest na dole. I on to nazywa miasto stale zmieniające się. I to jest kwestia innowacyjnego podchodzenia do tych rzeczy, czyli to, co do dzisiaj się nazywało odgórne i oddolne, musi się spotykać. A taki mój kolega rumuński, który się nazywa Dorin Miklaus, powiedział, że już dosyć z tym top-down i bottom-up, my teraz chcemy działać horyzontalnie. My musimy zrozumieć, że to jest firma, podmiot ekonomii społecznej, samorząd, stowarzyszenie, które musi znaleźć wspólny język działania, a nie mówienia, po to, żeby móc iść do przodu.
Dobra robota działa w partnerstwie po to, aby poszerzać wachlarz umiejętności i możliwości wsparcia.
I realizujemy zadania związane z ekonomią społeczną we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej oraz innymi instytucjami, które powołane są do tego, żeby rozwijać przedsiębiorstwa społeczne. Pojawiło się dużo trudnych słów, takich myślę sobie nowych. Jakie jest to nasze partnerstwo? Nasze partnerstwo powstało z takiej idei łączenia w oparciu o synergię, ponieważ mamy w naszych zasobach obszar metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. To dla przypomnienia 57 samorządów, które wierząc w wartość właśnie takiej współpracy oraz takiej solidarności, myślę sobie, między samorządami, tworzy w obszarze metropolitalnym w naszym subregionie zupełnie no, taki unikatowy proces dotyczący tego, jak mogą rozwijać się miasta, i to małe, duże, średnie. Ma przy sobie takich partnerów społecznych, Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, duży, znany partner, który odpowiada za wieloletnie już takie działania związane z integracją społeczną i myślę sobie, że mamy też takie innowacyjne praktyki, jeżeli chodzi właśnie o takie doświadczenia włączania osób, które pozostawały poza takim marginesem życia, czy poza marginesem właśnie pracy przez długi okres. Mamy również Fundację Pokolenia, to jest organizacja z ponad 15-letnim stażem, która wcale nie działała właśnie w Trójmieście, tylko ma doświadczenia pracy i na terenach wiejskich, ale też na terenach mniejszych miast. I myślę sobie, że tutaj wnosi też taką jakość związaną z tym, co to oznacza praca na procesie, co oznacza praca też jakby na wartościach, bo też jako organizacja pozarządowa, która prowadzi działalność gospodarczą, która tworzy przedsiębiorstwo społeczne, ma też takie nowe doświadczenie, które nie tylko w teorii, ale również w praktyce zasila to partnerstwo. Mamy również Caritas Archidiecezji Gdańskiej, czyli kolejnego dużego partnera, operatora wielu takich działań, prawie że instytucjonalnych, ale mamy także przedstawicieli biznesów, największe stowarzyszenie pracodawców, Pracodawcy Pomorza, i mamy spółkę Skarbu Państwa, Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.
W ekonomii społecznej chodzi o połączenie sfery społecznej z biznesową i gospodarczą. Otworzenie przedsiębiorstw społecznych przez spółdzielnie socjalne i organizacje pozarządowe. Jak to działa?
Jeżeli ja mogę słuchaczy zainteresować, no to jestem takim człowiekiem, który jeździ dosyć dużo. Spotkałem się z kilkoma przykładami bardzo interesującymi. Barcelona. Różni jacyś migranci, bardzo czarni, z czarnej Afryki, zbierają śmieci i puszki i sprzedają je, żeby przeżyć, żeby mieć kawałek chleba. Ekonomia społeczna, zauważając to, stworzyła podmiot, zatrudniła te osoby, dała im odpowiedni ekwipunek, żeby móc jeździć, żeby móc to robić na o wiele większej przestrzeni geograficznej, żeby móc zebrać tych śmieci o wiele więcej, no bo śmieci, głównie puszki, to są turyści, nie? I w tej chwili mamy piękny podmiot ekonomii społecznej, który zatrudnia osoby, które przyimigrowały skąd inąd i które w tej Barcelonie, o której się tyle dzisiaj mówi z powodów innych, politycznych między innymi, żyją sobie jak normalni ludzie, mogą sobie pozwolić na wynajęcie mieszkania, które według przepisów światowych, że tak powiem, jest jednym z naszych praw, żeby mieć dach nad głową, nie? Innym przykładem, proszę Państwa, to by było Belgia, Bruksela. Inna grupa migrantów wykombinowała, że w belgijskim prawie jest taki zapis, że o ile się ma paszport i o ile się udzielasz w podmiocie ekonomii społecznej albo w stowarzyszeniu, możesz dostać zwrot kosztów poniesionych. I ci nielegalni migranci otrzymują zwrot kosztów poniesionych, ponieważ wyrabiają t-shirty. Oni nie są płatni, to jest wszystko bardzo legalne. Więc tutaj mamy dwa przykłady, które są bardzo skrajne. Ja bym chciał przytoczyć kilka innych. Tutaj w Gdańsku mamy taki jeden hotel trzygwiazdkowy, który został utworzony, nazywa się Soul Stay Hotel. Został utworzony przez ludzi, którzy zrozumieli, że osoby, które wychodzą z pieczy zastępczej, nie mają tej samej szansy, co my inni, nie mają tego samego wsparcia rodzinnego, a więc muszą dobić do tego, że mają inne wsparcie. A więc się im daje pierwszy krok ku jakiemuś zawodu, albo w ogóle pierwszy krok ku działalności zawodowej, nie? Bo może oni nie będą jutro pomocą w kuchni lub sprzątającymi sypialnie, nie? I mi się wydaje, że to jest bardzo interesujące. On jest podwójnie interesujący, ten projekt, bo on nie skorzystał z dofinansowania Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, ponieważ autorzy tego projektu zupełnie inaczej do tego podeszli, jeszcze o wiele wcześniej i tak dalej. Mamy też bardzo interesujące podmioty, które skorzystały z pomocy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. I tutaj bym przytoczył przykład gdyński, gdzie jest przedsiębiorstwo, które produkuje 1200-1500 obiadów dziennie, zatrudniając do tego osoby, które są głuchonieme lub chore psychicznie. Pytanie, czy normalna firma zatrudniłaby takie osoby? Moim zdaniem prawdopodobnie nie i nie w takiej ilości. Czy ta firma wykonuje pożytek publiczny dla społeczeństwa gdyńskiego? Bardzo wysoki, i te osoby by nie miały tego miejsca, które one mają dzisiaj w życiu, bo mają pensję, mogą sobie pozwolić na różne rzeczy. Nie byłoby tego, gdyby tego przedsiębiorstwa nie było. A więc 1200-1500 obiadów są produkowane i mają prawdziwy użytek i one są dobre obiady. To nie jest kapusta z grochem, to jest coś naprawdę fajnego. A więc tutaj podchodzimy do całej debaty jakościowej. Mówi się w ekonomii społecznej na różnych poziomach, że możemy mieć różne jakości. Możemy mieć najwyższą jakość. Koleżanka w Strasburgu produkuje 44 odmiany pomidorów dla wszystkich restauracji Michelina dla wschodniej Francji. Robi to z młodzieżą, która jest cały czas przeszkalana, bo cały czas odnawiana. Nie? A z drugiej strony możemy mieć pizzerię, która produkuje pizze normalne, takie dzielnicowe, które są też zadowalające, no bo ludzie je kupują, a ktoś je sprzedaje. A tam pracują ludzie, którzy inaczej by pracy nie mieli. Więc takie są te rzeczywistości tej ekonomii społecznej. W Polsce mamy jeszcze długą drogę. Mamy mniej więcej, GUS ocenia 1% PKB, który jest wytwarzany przez ekonomię społeczną. We Francji jest to 12,5%, w Andaluzji, czyli południowej Hiszpanii, to jest 35%. Trzeba będzie, żeby ustawodawca poszerzył możliwości gospodarcze działania, szanując te prawidła, które są, musi być odpowiednie potraktowanie profitów, żeby one nie zostały tylko właścicielowi oddane, tylko one muszą być zwrócone ku rozwojowi tej maszynerii, która jest to przedsiębiorstwo i musi być demokratyczne zarządzanie, bo to są te dwa czynniki, które wpływają najbardziej na dobry rozwój ekonomii społecznej.
Maja Kurant jest animatorem lokalnym. To ona zna i wyszukuje podmioty ekonomii społecznej.
Bardzo ważne, co trzeba zaznaczyć, to że w terenie są różnego rodzaju zasoby, które już bardzo dobrze funkcjonują. I jakby OWES nie ma być zastępczym źródłem ani finansowania, ani dawania różnego rodzaju zasobów, tylko takim komplementarnym. I ma też pełnić taką funkcję trochę sieciującą. Więc tak naprawdę moja rola jako animatora, tutaj już schodząc z metapoziomu do takiego bardziej operacyjnego, polega też między innymi na sieciowaniu tych organizacji, które faktycznie mogą naszych wspólnych beneficjentów czymś wspomóc, a niekoniecznie produkowaniu takiej usługi, która już gdzieś istnieje, tylko po to, żeby była ona jakby obrandowana hasłem OWES, więc też działamy też przy takim efekcie synergii różnych zasobów. Dlatego bardzo ściśle współpracujemy, jeżeli chodzi na przykład o Gdańsk, z Wydziałem Rozwoju Społecznego, który jest taką właśnie placówką miejską oddelegowaną do spraw związanych z organizacjami pozarządowymi, ale również w Europejskim Centrum Solidarności, gdzie również bywam, mam konsultacje co środę, które też jakby pozwala nam dotrzeć do różnych innych, może takich beneficjentów, do których naszymi tradycyjnymi drogami nie docieramy, ale też ma w swojej ofercie pakiet usług, których my nie musimy dublować w tym momencie. Mamy miejski ośrodek pomocy rodzinie, MOP, z którym również współpracujemy, podobnie jak z zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie. W ramach MOP-u są też organizowane takie projekty, które mają na przykład na celu przygotowanie osób do podjęcia pracy poprzez różnego rodzaju szkolenia czy kursy, a my dajemy taki klocek, który jest jeszcze potrzebny od strony menedżerskiej do skonstruowania przedsiębiorstwa społecznego z udziałem tych osób. Więc to wszystko jest takimi klockami, które po prostu trzeba ułożyć. Też tak lubię sobie to obrazować.
Bartosz Zimniak prowadzi MEFKę, otwartą pracownię artystyczną w Nowym Porcie. Z ekonomią społeczną zetknął się zupełnym przypadkiem.
I gdzieś jakby od samego początku w tym środowisku artystycznym było dla mnie ważne, aby szukać tego sposobu, aby można utrzymywać się jako artysta z tego, co się robi. Tak więc zawsze jakoś tak, jako że pochodzę z Poznania, była mi bliska bardzo idea pani Kulczyk, że po prostu możemy trochę jakby działać dla sztuki, kultury, dla społeczeństwa, ale równie ważne jest to, żeby myśleć o tym, skąd to ma się finansować, jak można jakby zarabiać, tak żeby po prostu nie było to jakby oderwane od rzeczywistości. Pod koniec 2016 roku z moją przyjaciółką pomyśleliśmy, że stworzymy takie miejsce w Nowym Porcie, jako że gdzieś jestem zakochany w tej dzielnicy, które będzie otwarte dla mieszkańców. I stworzyliśmy MEFKę, otwartą pracownię, która miała być takim miejscem, które właśnie z jednej strony jest przestrzenią warsztatową, ale też jako, że sam działam artystycznie, chciałbym stworzyć mini galerię, która będzie pokazywała nie tylko artystów wykształconych, ale również osoby, które mieszkają w Nowym Porcie, które też jakby, nie wiem, malują, rzeźbią, wycinają, czasami haftują. No, jest to jakby bardzo szeroki przekrój. No i tak zaczęliśmy działać i akurat w tym okresie, kiedy pozyskiwaliśmy lokal, tak się złożyło, że właśnie natrafiłem na Maję Kurant, która opowiedziała mi o ekonomii społecznej. Po kilku rozmowach doszliśmy do wniosku, że Nowy Port jako dzielnica rewitalizowana ma bardzo duży potencjał ściągający nie tylko turystów, ale również mieszkańców spoza Nowego Portu. I gdzieś zaczęliśmy myśleć o tym, jak możemy spowodować, żeby otwarta pracownia mogła działać, mogła się finansować lub mogła, nie wiem, by znaleźć sposób, aby część działań, które będą wykonywane w ramach jakiegoś przedsiębiorstwa i jakieś dochody, które będą w ramach tego przedsiębiorstwa, mogą być przekazane właśnie na działalność pracowni.
I tak powstał pomysł na stworzenie w Nowym Porcie Escape Roomu, który będzie opierał się na historiach Nowego Portu.
Właśnie tych wszystkich historiach, które po prostu mrożą krew w żyłach, że po prostu biegają tam ludzie z nożami, do dzisiaj strzelają na ulicach, mimo że to już jest absolutnie nieprawda, bo czasy cinkciarzy, mewek i marynarzy no już minęły powrotnie. Nie wiem, czy stety, niestety. Ja uważam, że to była bardzo multikulti dzielnica. Teraz to się zmieniło też ze względu na to, że port jest jednak zamknięty, więc Nowy Port tak naprawdę nie ma dostępu bezpośrednio do wody. I właśnie tak sobie pomyśleliśmy, że na kanwie jakiejś historii właśnie Nowego Portu zbudujemy ten escape room, dlatego że uważamy, że to będzie jeden z takich elementów przyciągających właśnie ludzi spoza Nowego Portu do portu. No i chcielibyśmy właśnie w tym escape roomie współpracować czy zatrudniać właśnie osoby z wykluczenia, dlatego że gdzieś właśnie ten element społeczny też jest dla mnie bardzo ważny i w związku z tym jakby cała idea tej pracowni była, tak? Dlatego że my się nie nastawialiśmy od samego początku na to, że ta pracownia ma nam przynieść zysk, tak? Jakby dla mnie zyskiem jest to, co ja jakby realnie mogę zmieniać, nie? Jakby pracować z ludźmi. Też sam jako artysta miałem taki okres, gdzie bardzo byłem skupiony na tym, co ja robię, co ja czuję, myślę, ale później sobie uświadomiłem, że też bardzo interesujące jest pracować właśnie z ludźmi i czerpać od nich energię i to jest jakby gdzieś bardziej motywujące do działania tak długofalowo, nie? Więc jakby na ten moment właśnie jesteśmy już po sformalizowaniu fundacji, już jesteśmy oficjalnie fundacją MEFKA, czekamy na tak zwany KRS, tak więc mam nadzieję, że teraz już pójdzie z górki. No i też dzięki właśnie wsparciu OWS-u, no jakby to jest zupełnie inna praca, tak? Bo to są nieraz naprawdę drobne pomoce, które okazują się naprawdę dużym wsparciem, czy przy pisaniu, nie wiem, pism, wniosków, konsultacji prawnych, księgowych. No to są takie rzeczy, które no ja myślę, że gdyby nie to, no ten proces trwałby zupełnie jakby znacznie dłużej. Tak więc to jest dla mnie chyba taka największa wartość. No plus jakby atmosfera, w której to się wszystko odmywa, też jest bardzo, bardzo przyjazna. Tak więc no, ja mówię, mnie nikt nie zmuszał do robienia tego, co robię, tak więc też jakby nie wyobrażam sobie, żeby to teraz generowało jakieś dodatkowe stresy czy negatywne jakieś emocje, bo to chyba nie chodzi o to.
Nie o negatywne, a o pozytywne jak najbardziej emocje chodzi. O pomoc i o wsparcie. Jeden z partnerów Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, jak powiedzieliśmy na początku, są pracodawcy Pomorza.
Pracodawcy Pomorza mają za zadanie wesprzeć podmioty ekonomii społecznej w bardzo trudnej roli.
Hanna Gausa.
Przejścia z drogi, w której podmioty realizują swoje cele statutowe i korzystają z tego, z subwencji, dotacji, na drogę, w której same muszą zarobić na to, żeby się utrzymać, a więc zacząć prowadzić działalność gospodarczą. Na przykład podmiot ekonomii społecznej, który zajmuje się osobami niepełnosprawnymi, zakłada spółdzielnię socjalną, która produkuje piwo. Produkuje piwo, które jest sprzedawane na rynku, jest produktem rynkowym, ale w tym browarze zatrudnienie znalazły osoby, które są niepełnosprawne. Kolejny przykład, osoby, które robią jakieś pamiątki i są zatrudniane przez inny duży podmiot i wytwarzają jakiś tylko i wyłącznie element w tym całym procesie produkcyjnym, ale zarabiają już własne pieniądze na własne utrzymanie. Tych przykładów jest bardzo dużo. Są to oczywiście podmioty, które prowadzą na przykład usługi gastronomiczne, czy usługi na przykład dostarczania poczty. Prowadzimy taki podmiot, który teraz stara się o dotacje po to, żeby świadczyć usługi dostarczania poczty rowerami. Tam też będą zatrudnione osoby zależne. Są podmioty, które na przykład prowadzą drukarnie, świadczą usługi marketingowe, zatrudniając osoby, które wyszły z różnych uzależnień, świadczą normalne usługi rynkowe.
Właśnie startuje pierwsza edycja programu Wsparcia Mentor, realizowanego wspólnie przez Ośrodek Wsparcia i Pracodawców Pomorza. 18 mentorów z różnych firm branżowych, od produkcyjnych przez usługowe, agencje marketingowe i firmy menedżerskie, będzie dzielić się swoim biznesowym doświadczeniem.
W naszym projekcie mamy szereg osób, które wspierają podmioty ekonomii społecznej w tym procesie ekonomizacji. Są to animatorzy, są to doradcy kluczowi, pojawiają się również mentorzy. Jeśli doradca kluczowy stwierdzi, że dany podmiot potrzebuje wsparcia mentora, czyli osoby z biznesu, kieruje tą osobę do nas. My otoczymy ją wsparciem, naszym programem mentorskim. Będzie on trwał około 72 godziny i w ramach tego programu przewidzieliśmy wsparcie indywidualne w postaci spotkań indywidualnych z mentorem, wsparcie grupowe w postaci spotkań ze wszystkimi uczestnikami procesów mentorskich, a więc i mentorami, i wszystkimi innymi podmiotami ekonomii społecznej, po to, żeby korzystać z mądrości wszystkich innych i z mądrości grupy. I trzecim rodzajem wsparcia, który będziemy organizować, program stażowy, internship program. Polega on na tym, żeby podmioty ekonomii społecznej, które biorą udział w programie mentorskim, miały okazję popatrzeć, jak działa realnie biznes, żeby to, co dla nich wydaje się bardzo trudne, przy wsparciu mentora zaobserwować, jak on to robi w takim realnym biznesie. Czyli jeżeli na przykład źle czuje się w tym, że albo nie czuje się pewny, jak prowadzić negocjacje biznesowe, to mentor zabierze go na takie negocjacje biznesowe, które sam prowadzi. Myślę, że warto z tych rad korzystać. Dużo szybciej można wejść na ścieżkę wzrostu, patrząc, jak zrobili to inni z sukcesem.
Pomysłów na przedsiębiorstwa społeczne przybywa, a to cieszy, bo ekonomia społeczna nie musi ograniczać się do usług społecznych, ale może działać także w każdej innej branży. Na przykład tak jak wspomniana na początku spółdzielnia socjalna Ciekawa, która zatrudnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną w kawiarni, ale jest także fundacja Holistic, która w centrum masażu chce zatrudniać osoby niewidome. Są wreszcie także młode mamy, które chcą wrócić na rynek pracy i założyły leśne przedszkole.
Tworzy nam się kuchnia imigrancka, która właśnie też jest jednym z fajnych aspektów takiej budzącej się ekonomii społecznej w Gdańsku. Mamy też dużo inicjatyw z obszaru cateringowego, między innymi też wegańską pieczeń i innego rodzaju. Tak naprawdę wszelka działalność gospodarcza, jaką można sobie wyobrazić, może być przedsiębiorstwem społecznym. Wystarczy, że te cele społeczne i ekonomiczne będą dobrze określone od samego początku i w tym momencie tak naprawdę każdy, kto ma jakikolwiek pomysł na biznes, w którym chciałby aktywizować osoby z wykluczenia albo robić rzeczy nie tylko z pobudek finansowych, ale również z pobudek społecznych, może to realizować w ekonomii społecznej.
Jeżeli mi się coś chce, to ja mogę trafić do jednego z czterech animatorów, których nazwiska są na stronie internetowej I z tymi animatorami zaczynam pracować, albo zaczynam dyskutować, albo zaczynam pić kawę. I w pewnym momencie coś się staje, że błysk osiągamy i przechodzimy z tego pomysłu o miłym spotkaniu z animatorem w to, że ja już bym chciał zacząć coś tworzyć. A ponieważ jesteśmy w ekonomii społecznej, to nie ja, a my, więc musi być grupa. I animator pomoże tą grupę utworzyć, animator pomoże zobaczyć, kto jest w otoczeniu, animator pomoże zobaczyć rolę samorządu czy rolę prywatnego biznesu. I wtedy przechodzimy w ręce innego doradcy, który jest o wiele bardziej wyspecjalizowany w zbudowaniu przedsiębiorstwa. I on będzie prowadził tych ludzi. Więc to, co my oferujemy, to jest: masz inicjatywę, chcesz coś zrobić społecznie odpowiedzialnego, chcesz nie tylko pracować dla pieniędzy, a pracować dlatego, że to ci będzie dawało olbrzymią satysfakcję, przyjdź.
Wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej dobraroboto.org. Wysłuchali Państwo audycji Razem Łatwiej. Za uwagę dziękuję realizator programu Stefan Kotiuk i Magda Świerczyńska-Bolot. We'll be right back.